Pierwsza księga Samuela, drugi rozdział. Przeczytajmy 10 pierwszych wierszy. I modliła się Anna i rzekła: weseli się serce moje w Jahwe. Wywyższony jest róg mój w Jahwe. Szeroko rozwarte są usta moje nad wrogami mymi, gdyż raduję się ze zbawienia Twego. Nikt nie jest tak święty jak Jahwe, gdyż nie ma nikogo oprócz Ciebie. Nikt taką skałą jak nasz Bóg. Nie mówcie ustawicznie wyniośle. Niech nie wychodzi zuchwalstwo z ust waszych, gdyż Jahwe jest Bogiem, który wszystko wie, Bogiem, który waży uczynki. Łuk bohaterów będzie złamany, lecz ci, którzy się potkną, opaszą się mocą. Syci wynajmują się za kawałek chleba, a głodni przestają głodować. Niepłodna rodzi 7 kroć, a ta, która ma wiele dzieci, więdnie. Jahwe zadaje śmierć, ale i przywraca do życia. Strąca do krainy umarłych, ale i wyprowadza. Jahwe zuboża, ale i wzbogaca. Poniża, ale i wywyższa. Wywodzi z prochu biedaka, podnosi ze śmietniska ubogiego, aby go posadzić z dostojnikami, przyznać mu krzesło zaszczytne. Albowiem do Jahwe należą słupy ziemi. On na nich położył ląd stały. Nogi swoich nabożnych ochrania, lecz bezbożni giną w mroku, gdyż nie przez własną siłę mąż staje się mocny. Walczący z Jahwe będą zdruzgotani. Najwyższy w niebie pobije ich. Jahwe sądzić będzie krańce ziemi i da moc królowi swemu i wywyższy róg pomazańca swego. I celowo tutaj zamieniam to nasze tłumaczenie imienia Bożego Jahwe na Pan. Celowo czytam to imię Jahwe, chociaż tak naprawdę nie wiemy, jak to imię prawidłowo się czyta. Ale myślę, że jeśli czytamy czasami to słowo Pan, to jakoś tak przez to, że to słowo jest używane w różnych innych kontekstach i może oznaczać, tak jak dzisiaj w naszym języku, dzień dobry, proszę Pana, do widzenia, proszę Pana i tak dalej, gdzieś to słowo, wydaje mi się, nie oddaje tej mocy, jaka stoi za tą oryginalną treścią, gdzie tutaj mamy imię, które nigdzie indziej nikogo innego nie opisuje. To imię Boże jest wyjątkowe i ono opisuje to jedno istnienie, tego jedynego, który jest Bogiem. I tutaj, kiedy czytamy, to Pan to nam raz nawet umyka, ile razy to w danym fragmencie jest użyte, bo słowo, jakoś tak mówię, nam nie zwraca naszej szczególnej uwagi. Natomiast wydaje mi się, że lepsze są te tłumaczenia, które zachowały jednak to oryginalne imię. I tutaj przez to, jak gdyby za każdym razem uświadamiamy sobie, że jest mowa o tym jedynym Bogu, który pod tym imieniem w Starym Testamencie w szczególny sposób się objawił. Mamy tutaj zapisaną modlitwę Anny i przypomnijmy króciutko kontekst tej modlitwy. Anna była bezpłodną kobietą. Bóg w cudowny sposób dał jej syna i ona tego syna postanowiła zadedykować na całe jego życie, na służbę swojemu Bogu. I tutaj właśnie jest ta uroczystość, kiedy przychodzi ze swoim mężem do świątyni w Sylo i tam dedykuje swojego syna i przy tej okazji podnosi swój głos w świątyni i chwali Boga. I w tej modlitwie jest dziękczynienie, jest chwała i uwielbienie Boga, wyznanie Jego wspaniałych atrybutów, wspaniałych dzieł. I też widać, że tutaj duch proroczy porusza jej serce i ta modlitwa ma też cechy prorockie. I zanim przejdziemy do rozważenia tej modlitwy, a dzisiaj nie posuniemy się dalej niż do wiersza drugiego, chciałbym, abyśmy zatrzymali się tutaj nad jedną bardzo ważną kwestią, która myślę też nie jest taka jednoznaczna w tym fragmencie, ale myślę, że tutaj warto się przy niej zatrzymać i zastanowić się, szczególnie w świetle tego, co obecnie ma miejsce w Kościele. Bóg posłużył się Anną w niezwykły sposób i zapieczętował jej słowa na wieczność w swojej świętej księdze, która, jak czytamy, nie przeminie. Na wieki zapieczętował słowa, chociaż była to zwykła kobieta. Zwykła kobieta. Nie miała żadnej jakiejś szczególnej pozycji, powiedzielibyśmy, w jakimś systemie religijnym. Nie była arcykapłanem, ani prorokiem, ani kaznodziejką czy kaznodzieją. Nie miała żadnej jakiejś uznanej pozycji, a jednak Bóg posłużył się nią w cudowny sposób. I w tych pierwszych rozdziałach widzimy, że jej osoba jest tutaj centralną osobą w tych wydarzeniach. Oczywiście Bóg jest zawsze centralną osobą, ale mówię tutaj w kategoriach tych wydarzeń i tych ziemskich postaci, o których tu jest mowa. To Anna jest tutaj w centrum tego, co się dzieje. I jej postawa jest tutaj pozytywną postawą w kontraście wobec chociażby negatywnej postaci ówczesnego arcykapłana Helego, a później jeszcze daleko gorszej postaci jego synów. Ona też, jej też Bóg powierzył szczególną wpływową rolę, daleko ważniejszą od tych, którzy właśnie zajmowali wtedy te religijne stanowiska. I mówię to wszystko po to, aby podkreślić, że Biblia z pewnością nie jest przeciwko kobietom. Wielu ludzi postrzega Biblię jako szowinistyczną księgę. I doszukuje się w Biblii jakichś szowinistycznych akcentów. I wynika to z naszego współczesnego, pomylonego myślenia, gdzie role kobiety i mężczyzny zacierają się i jakikolwiek porządek, który Bóg ustanowił, przestaje mieć znaczenie. A liczy się to, co mówi większość, to, co mówią ludzie wokół. I stąd też tego typu oskarżenia są kierowane wobec Bożego Słowa. Biblia nie jest przeciwko kobietom, wręcz przeciwnie, jeśli spojrzymy na literaturę innych religii, to widzimy, że rola kobiety w Biblii i to, jak Bóg objawiał się kobietom, to, jak Bóg działał w życiu kobiet, jest nieporównywalna. I widzimy to w kulturze chrześcijańskiej, która podniosła godność kobiety jak żadna inna kultura. Jeśli spojrzycie na to, co dzieje się w krajach, gdzie panującymi są jakieś inne religie, to widać, że kobiety są stłamszone. To widać, że są prześladowane, są nietraktowane na równi z mężczyznami w kategoriach ludzkich, że to są tego samego, tej samej wartości ludzie. Zarówno Nowy Testament, jak i Stary Testament szanuje miejsce kobiety w Bożym Królestwie i pokazuje, że Bóg używa kobiet, że Bóg działa w życiu kobiet, że Bóg posługuje się kobietami. Jakkolwiek dzisiaj bierze się, przynajmniej w naszej kulturze, w naszych kręgach, bierze się tego typu osoby jak Anna i przeciąga się to, co tu jest powiedziane, w skrajność. I posługuje się tego typu miejscami, aby dowieść czegoś, czego Biblia nie naucza i co jest ewidentnie sprzeczne z nauczaniem Biblii. I ja mogę to do Was mówić z takim, bez żadnego drżenia serca i bez żadnej obawy, wiedząc, że Wy, którzy tu jesteście w tej społeczności, znacie mnie i wiecie, że nie jestem szowinistą. Mam nadzieję, że tak o mnie myślicie. Jeśli ktokolwiek by jakieś coś tutaj innego myślał, to powiedzcie mi to koniecznie. Jeśli jakiekolwiek akcenty takie dostrzegalibyście, to koniecznie dajcie mi znać. Ale myślę, że mogę spokojnie to, o czym chcę dzisiaj z Wami tutaj porozmawiać, powiedzieć, co rozumiem, czego Słowo Boże naucza. Mogę to powiedzieć dlatego, że wiecie, siostry, że Was kocham i Was szanuję i miłuję i nie mam jakiegoś o Was niskiego mniemania i doceniam każdą rzecz, którą robicie, w którą chcecie się angażować. I jak tylko mogę, chcę to wspierać. Ale w tych ramach, w których Bóg to wyznaczył. Dzisiaj są ludzie, którzy biorą właśnie to, te przykłady, gdzie Bóg posługuje się kobietami, gdzie używa kobiet i czynią z nich argumenty, aby pokazać, że już nie ma żadnej różnicy. Że kobiety i mężczyźni powinni zajmować te same pozycje w Kościele, powinni odgrywać takie same role i powinni, nie powinno być żadnych różnic. Pomyślmy o tej sytuacji tutaj. Oto wydaje się, że naród znajdował się w kiepskim duchowym stanie. Księga Sędziów cała tego dowodzi. Tam są ciągłe wzloty i upadki. I te upadki są coraz głębsze. I te wzloty są krótkotrwałe. Te wzloty są pozorne. To gdzieś ma miejsce w życiu jakichś pojedynczych ludzi tylko, którzy faktycznie sercem oddają się Bogu. I naród za nimi jakoś tak idzie, jak te barany, ale widać, że nie ma w ich sercach tego życia, nie ma w ich sercach tej odnowy i tej odbudowy i to wszystko szybko gaśnie. I ktoś powiedziałby, no skoro był taki tragiczny stan narodu i skoro mężczyźni tacy jak Heli czy jego synowie nie wykonywali swoich zadań tak jak powinni, to dlaczegoż by takim właśnie duchowym kobietom jak Anna nie powierzyć przywództwa? Może one zreformowałyby cały naród i może one doprowadziłyby to faktycznie do przebudzenia. Czy wy możecie sobie wyobrazić, gdyby w tamtym czasie Izrael zgromadził się i przegłosował, aby Anna została arcykapłanem? Czy możecie sobie coś takiego wyobrazić? Czy Bóg byłby z tego zadowolony i czy by to pobłogosławił? Mam nadzieję, że na tyle znacie Boże Słowo, że wiecie, że nie. Że były ścisłe przepisy dotyczące tego, kto mógł zajmować tą pozycję, a kto był wykluczony. I nie było mowy o tym, żeby ktokolwiek z innego plemienia czy kobieta zajmowała taką rolę. To nie było do pomyślenia i nigdy coś takiego nie miało miejsca w Starym Testamencie. Ci, którzy próbowali sięgać po tą pozycję, wiecie, jak Bóg się z nimi rozprawił. A czy dzisiaj nadal nie jest to prawdą? Czy to jest tak, że to bracie, to Stary Testament, to już nie wyciągaj tych rzeczy, to już wszystko przeminęło. Teraz czytamy w Nowym Testamencie, nie masz różnicy między mężczyzną a kobietą. Nie masz różnicy między Żydem a Grekiem. Nie masz różnicy między wolnym a niewolnikiem. I biorą ten fragment, który mówi o naszej pozycji w Chrystusie. I próbują pokazać, że teraz nie masz różnicy w służbie, którą Bóg ma dla mężczyzny i kobiety. A to jest wielki błąd. Gdyż prawdziwie taki sam dostęp mamy, kobiety i mężczyźni, przez Chrystusa do Boga. Nie ma różnicy. Ale to nie znaczy, że wszyscy mamy tę samą rolę. Kobiety nie są powołane, żeby być ojcami. A mężczyźni nie są powołani, żeby być matkami i rodzić dzieci i karmić je piersią. To jest chyba oczywiste. Pewne rzeczy się nie zmieniły. Pewne rzeczy pozostały takie same. I również w Królestwie Bożym pewne rzeczy pozostały bez zmian. To nie znaczy, że nic się nie zmieniło. Jesteśmy w nowym przymierzu, obowiązują nas nowe zasady, ale te zasady również zostały jasno określone w Bożym Słowie. I Bóg nadal chce, żebyśmy trzymali się tych zasad. I pozwólcie, że przeczytam te znane nam fragmenty, kilka z nich z Nowego Testamentu, które jasno nam pokazują, jaka jest zaszczytna rola kobiet w Bożym Królestwie. Otwórzmy pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza i przeczytajmy kilka wierszy z trzeciego rozdziału. Apostoł Paweł pisze: prawdziwa to mowa. Kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Jeśli w twoim sercu jest pragnienie, by być biskupem w kościele, to znaczy starszym. To słowo nie oznacza jakiejś tam, nie wiadomo jak, wysokiej pozycji. Biskupi to byli po prostu starsi zboru. To byli przełożeni zboru. To słowo biskup jest słowem, które oznacza starszy, przełożony, nadzorca. I Paweł pisze, to kto pragnie biskupstwa, pięknej pracy się ubiega. Więc jeśli, siostro, pragniesz być biskupem w kościele, to pięknej pracy pragniesz. Ale dalej jest napisane, biskup zaś ma być, i tu mamy warunki, kto może być biskupem i jaki musi być biskup. Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony. I to nam zawęża tą pozycję do mężczyzn. Bo nie do pomyślenia jest, żeby biskupem była kobieta, która jest mężem jednej żony. Dzisiaj różne rzeczy się wyrabiają i wiem, że są takie kościoły, gdzie są tacy biskupi, co mają, są kobietami, mają jedną żonę. Ale to nie jest, to już jest tak dalekie odstępstwo, że nawet nie chcę o tym rozmawiać. Apostoł Paweł z pewnością takiego biskupa nie miał na myśli tutaj. Apostoł Paweł pisze, jeśli ktoś chce być biskupem, to musi mieć jedną żonę i musi być trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, nie oddający się pijaństwu, niezadzierżysty, lecz łagodny, nieswarliwy, niechciwy na grosz, który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości. Bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? Nie może to być dopiero co nawrócony, gdyż mógłby wzbić się w pychę i popaść w potępienie diabelskie. A powinien też cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą, aby nie narazić się na zarzuty i nie popaść w sidła diabelskie. W 12 wierszu tego samego rozdziału mówi o diakonach, czyli sługach. To słowo diakon oznacza sługa. I tutaj również mówi, diakoni niech będą mężami jednej żony. To samo co do biskupów. Mężami, którzy potrafią dobrze kierować dziećmi i domami swoimi. A więc to nam pokazuje, że również tamten fragment do biskupów w odniesieniu do kierowania domem i dziećmi dotyczy mężczyzn. Wcześniej w drugim rozdziale, 11 i 12 wierszu, czytamy: kobieta niech się uczy w cichości i w pełnej uległości. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani wynosić się nad męża. Natomiast powinna zachowywać się spokojnie, cicho. Nie zabierać głosu, nie podnosić głosu w kwestii nauczania. Dla mnie to jest jasne i klarowne. Nie trzeba tutaj jakiejś wielkiej teologii, znajomości greki, żeby to zrozumieć. To jest jasne, proste określenie, dla kogo Bóg przeznaczył urzędy w Kościele. I pozwólcie, że powtórzę to, od czego zacząłem. Bóg posłużył się Anną bez żadnej pozycji w Kościele, bez żadnego tytułu, bez żadnego jakiegoś uznania przez ludzi. I dzisiaj myślę, że to dążenie do uzyskania tytułów przez kobiety, do zajmowania pozycji przez kobiety, i nie tylko od kobiety to robią, ale mężczyźni ich w tych wspierają, jest niezrozumienie tego, jak Bóg działa i jak, kogo Bóg używa. Że to nie jest zależne od żadnego tytułu ani pozycji, którą posiadamy wśród ludzi. Ale jest to tylko i wyłącznie zależne od Bożego wyboru, od Jego działania w łasce i od poddania się człowieka temu wyborowi. Poddania się człowieka i szukania Boga czystym sercem. No tak, ktoś powie, dobrze bracie, no tutaj masz jakieś biblijne argumenty, coś nam tutaj próbujesz wyklarować. Ale sam pomyśl, tak na zdrowy chłopski rozum. Tak się zastanów. Czy nie lepiej byłoby, gdyby Anna była tym arcykapłanem najwyższym? Zastanów się. Przecież ona miała tak bliską relację z Bogiem. Zobacz, bracie, jak jej modlitwa chociażby dowodzi, jakie ona miała głębokie zrozumienie natury Boga. To nie było, ona była prostą kobietą, tak, ale ona nie była jakaś, nie wiedziała, jaki Bóg jest i co Bóg czyni. Zobacz, jakie ona głębokie rzeczy mówi. I to prawda, ja się z tym całkowicie zgadzam. Jej serce było blisko Boga. Jej poznanie Boga było takie, jakim wielu ludzi dzisiaj brakuje. Wielu mężczyznom takiego brakuje. No więc, jeżeli ona tak wspaniale się tutaj do Boga zbliżyła i tak dobrze Boga znała i jeszcze Duch Boży ewidentnie w niej działa i jest w niej ten proroczy jakiś duch, to czy właśnie Bóg nie mógłby się taką kobietą posłużyć i nie dokonać reformacji w tym narodzie, gdyby dać jej jakąś pozycję? A gdyby jej nie dać, to czy Bóg się nią nie posłuży? Czy bez tej pozycji Bóg nie użyje jej? Czy jej nie użył? Czy się nią nie posłużył? Czy rzeczywiście musiała zająć stanowisko arcykapłana w świątyni, żeby coś zrobić dla Boga i Jego Królestwa? Ja myślę, że ona daleko więcej dokonała niż Heli na swoim wysokim stanowisku. A z pewnością daleko więcej niż jego synowie, którzy służyli przy ołtarzu i byli kapłanami w świątyni. Wielu mających dobre intencje naszych chrześcijańskich braci i sióstr mogłoby jeszcze wymienić wiele innych rozsądnie brzmiących argumentów, aby przekonać nas, że Anna i inne tak duchowe jak ona kobiety mogły przynajmniej, jeśli nie zająć tego najwyższego stanowiska, to przynajmniej przy boku Heliego pracować w Bożej świątyni na pozycji kapłanów. O, dzisiaj słyszę takie zdania. Kobiety są bardziej duchowo wrażliwe niż mężczyźni. Rzeczywiście. Skąd to się bierze, takie myślenie? To czemu Bóg powołał Ezechiela, jemu dał tę wizję? Czemu powołał Izajasza? Czemu objawił się tym mężczyzną Starego Testamentu, a nie powołał sobie jakiejś Izy, czy Krystyny, czy innej i im się nie dał im tych wizji, jeśli one są bardziej duchowo wrażliwe niż mężczyźni? Wtedy może by lepiej, bardziej trzeźwo zobaczyły to niż to oni. Może jeszcze lepiej by nam coś przekazał. Czemu wybrał tych mężczyzn, a nie dał nam żadnej księgi spisanej przez Sybilę czy inną? Poganie mieli wiele takich swoich wróżek i jasnowidzeń u kobiet. Ale w Biblii ewidentnie Bóg nie powołał żadnej na takiego proroka. To nie znaczy, że Bóg się nie objawiał, że nie dawał wizji, że nie posyłał aniołów do kobiet. Widzieliśmy, że posłał ją do matki Gedeona. Widzieliśmy, że posłał do matki Samsona. Widzimy, że przyszedł do Anny w szczególny sposób. Więc to nie to, że Bóg się nie objawiał kobietom i Bóg nie dawał im wizji, nie dawał im snów, nie dawał im tego, co dawał mężczyznom. Ale twierdzenie dzisiaj takie jakby jakby to była dogmatyczna prawda, że kobiety są bardziej duchowo wrażliwe od mężczyzn, jest wyssane z palca czyjegoś. Ja nie znajduję biblijnych podstaw na takie twierdzenie. A więc dlaczego ktoś takim twierdzeniem popiera swoje współczesne jakieś posunięcia w Kościele? Albo kolejny argument, który usłyszymy, to to, że w Kościele jest więcej kobiet niż mężczyzn. I mężczyźni jakoś się nie garną tak do pracy i nie garną się jakoś do tego, żeby... A kobiety się garną. Więc czemu nie wykorzystać tego potencjału, który jest w kobietach? I czy to jest droga? Czy to jest droga do rozwiązania problemów? Czy raczej drogą nie jest pokuta tych mężczyzn, którzy siedzą bezczynnie w ławkach i nic nie robią? Czy nie jest raczej tutaj potrzeba, żeby ich napomnieć i ich zrobić, a nie pozwolić im bezczynnie siedzieć, niech kobiety wykonują tą pracę, do której Bóg ich powołał? Co za bezsens? Ja nie mogę tego inaczej nazwać. Dla mnie to jest po prostu przekręcanie dróg pańskich. I szukanie jakichś pomysłów, żeby coś zrobić w sytuacji, gdzie trzeba uleczyć coś, co jest chore, a nie pozwolić, żeby było źle i choro i teraz wymyślić coś nowego. My nie jesteśmy od tego, żeby cokolwiek wymyślać w Królestwie Bożym. My jesteśmy po to, żeby poznawać wolę Bożą i pełnić ją w pokornym posłuszeństwie. To jest wszystko, co do nas należy. Moim zadaniem tutaj nie jest stać przed wami i mówić wam, co ja myślę i co mi się wydaje i co mi wpadło do głowy, że będzie działać w Kościele i teraz was namówić, żebyście za mną poszli. To nie taka jest moja rola. Moja rola jest taka, by poznać wolę Bożą, która jest objawiona w Jego Słowie i wam ją zwiastować, i was napominać i również siebie, aby czynić to, co Bóg nam objawił i co wiemy, że On będzie błogosławił, że On za tym stoi, bo obiecał, że samego siebie się nie wyprze. Że to słowo, choćby niebo i ziemia przeminęły, to Jego słowo nie przeminie. I ani jota z tego słowa. I nic tu nie można zmieniać. I nic tu nie można dodawać. I nic tu nie można odejmować. Ale mamy się tego trzymać, tak jak nam to zostało raz na zawsze przekazane. I więcej mamy za to walczyć. Za tą wiarę, która nam została raz na zawsze przekazana. Bóg z pewnością powołał Annę i z pewnością posłużył się Anną. I jej służba nie zakończyła się tutaj na tej modlitwie w świątyni. Ale Bóg najpierw powołał ją, aby dała życie, aby urodziła tego niezwykłego syna. A później przygotowała go do służby, którą Bóg dla niego zamierzył. Oto Bóg wybrał jej syna, Samuela, aby on zajmował taką publiczną pozycję. Aby to on doprowadził ten naród do pokuty, do przywrócenia, do prawdziwej duchowości. To Bóg właśnie jej syna, tej pobożnej, pełnej ducha kobiety, powołał, aby przez niego przywieźć reformę do tego narodu. I pozwólcie, że powiem to z całą odpowiedzialnością, że jestem przekonany, że to jest dzisiaj najbardziej potrzebna i najbardziej, wydaje mi się, zaniedbana służba prawdziwie pobożnych kobiet. Aby być uszytym przez Niego w miejscu, które Bóg kobietom wyznaczył, jasno określił. Nie na pozycjach jakiegoś publicznego uznania i nie na jakichś pozycjach pastorstwa, kaznodziejstwa i czegoś takiego, ale służby w domu, wychowywania pobożnego potomstwa. I do was, siostry, które nie macie rodzin, nie macie dzieci, to również się dotyczy. I każda matka z wdzięcznością skorzysta z waszej służby, jeśli tylko będziecie chciały tą służbę ponieść razem z matkami, które są wokół was i którym nie brakuje dzieci i obowiązków. A więc żadna nie może powiedzieć, że słuchaj, no ale ja nie mam rodziny, ja nie mam dzieci, więc teraz ja muszę coś sobie innego znaleźć i może i to ja będę tutaj pastorką, czy co tam. droga siostro. Uwierz mi, że jest tyle pracy z dziećmi. Że nikt z nas nie musi, żadna z was nie musi być bezczynną. Jeśli tylko chcecie wykonywać to, do czego Bóg was prawdziwie powołał. I w czym będzie was błogosławił, w czym da wam radość i satysfakcję. Jeśli ze serca zajmiecie się tą służbą, którą Bóg wam przeznaczył. I pozwólcie, że nie pozostanę znowu gołosłowny, ale powrotnie sięgnę do tego, co jest napisane w Bożym Słowie. Jeszcze raz wróćmy do tego fragmentu z listu do Tymoteusza. Pierwszy list do Tymoteusza. Jeszcze raz zobaczcie wiersz 11 drugiego rozdziału. Kobieta niech się uczy w cichości i w pełnej uległości. To wyrażenie, które tu jest użyte, oznacza całkowitemu podporządkowaniu się autorytetowi. Nie uzurpowania sobie jakiegokolwiek autorytetu, nie sięgania po autorytet, ale w cichości, nie kłótliwości, nie jakiemuś takiemu duchowi rywalizacji, ale w cichości i w uległości. W 15 wierszu: lecz dostąpi zbawienia przez macierzyństwo, jeśli trwać będzie w wierze, w miłości i w świątobliwości i w skromności. W trzecim rozdziale, 11 wierszu, kiedy Paweł mówi o przełożonych Kościoła, właśnie o biskupach, mówi w wierszu 11, podobnie kobiety powinny być poważne, nieprzewrotne, trzeźwe, wierne we wszystkim. W liście do Tytusa w drugim rozdziale od trzeciego wiersza czytamy takie słowa: starsze kobiety mają również zachowywać godną postawę, jak przystoi świętym, że nie mają być skłonne do obmowy, nie nadużywać wina, dawać dobry przykład. Niech pouczają młodsze kobiety, i zwróćcie uwagę, nie w sprawach teologicznych, nie w sprawach doktrynalnych. Niektóre mówią, no tak, bracia, to jest napisane, że starsze mają pouczać młodsze i zatrzymują się, jak gdyby nie patrzą, w czego mają ich nauczać. To nie tak, że jak się spotkają same kobiety, to teraz jakaś starsza kobieta ma nauczać doktrynalnych prawd tych młodszych. To nie znaczy, że kobiety nie mogą rozmawiać o doktrynalnych sprawach. Nie to próbuję powiedzieć. Ale nie ma żadnej wskazówki, żeby kobiety zajmowały pozycję nauczyciela, nawet wśród kobiet. I teraz sobie zrobimy zbór dla kobiet, zbór dla mężczyzn, i tutaj kobiety będą nauczać, a tutaj nie będą nauczać. Co tutaj chodzi? To są współczesne pomysły jakichś ludzi. Tu jest powiedziane, co te starsze kobiety mają nauczać ich. Niech pouczają młodsze kobiety, żeby miłowały swoich mężów i dzieci. Żeby były wstrzemięźliwe, czyste, gospodarne, dobre, mężom swoim uległe, aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. To jest rola starszych kobiet, żeby swoim życiem i słowami zachęty mówiło o praktycznych kwestiach, które są im potrzebne, tym młodszym, że widziały, jak mają żyć, jak mają gospodarować, jak mają dzieci wychowywać, jak mają się o swoje domy troszczyć. I jeszcze z pierwszego listu Piotra, z trzeciego rozdziału. Pierwszego wiersza. Podobnie wy, żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu, dzięki postępowaniu kobiet bez słowa zostali pozyskani, ujrzawszy wasze czyste, bogobojne życie. Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Albowiem tak niegdyś przyozdabiały się święte niewiasty, pokładające nadzieję w Bogu, uległe swoim mężom. Tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go Panem. Jej dziećmi stałyście się wy, gdy czynicie dobrze i niczym nie dajecie się nastraszyć. Bóg ma szczególne miejsce dla kobiet. Jest to miejsce, którego żaden mężczyzna nie jest w stanie zastąpić i zająć. Jesteśmy inni pod wieloma względami. Są kwestie, w których jesteśmy tacy sami i bardzo podobni, ale są kwestie, w których się różnimy. I dlatego też Bóg, który dał nam te różnice, zaplanował, aby te różnice były we właściwy sposób w Jego Królestwie również wykorzystane. I wyznaczył pewien zakres obowiązków dla mężczyzn i wyznaczył pewien zakres obowiązków dla kobiet, aby razem, abyśmy mogli stanowić jedność. Nie abyśmy ze sobą rywalizowali, nie abyśmy teraz zastanawiali się, kto ma to robić, kto ma tamto robić, ale żeby był porządek, który Bóg ustanowi, który On będzie błogosławił. I tutaj oczywiście ja nie wchodzę dzisiaj w jakieś szczegółowe wyjaśnianie tych wszystkich wierszy. Po prostu je czytam ku przypomnieniu i ku pokazaniu, że tutaj to, co dzisiaj próbuję tutaj powiedzieć, jest jasno zapisane w Bożym Słowie. Jeśli tylko chcemy to czytać i chcemy przyjąć to, co Bóg do nas mówi. Wróćmy do tej modlitwy, którą Anna zanosi. I spójrzmy teraz na pierwszy element, jaki w tej modlitwie jest zawarty. Wcześniej już czytaliśmy o jej modlitwie, kiedy to ze złamanym sercem modliła się o syna, kiedy w tym bólu, jaki był jej udziałem, wołała o miłosierdzie Boże. Tutaj natomiast widzimy ją, kiedy przychodzi z pieśnią chwały, z pieśnią uwielbienia. I w obu przypadkach Anna modli się z głębokości serca. W obu przypadkach jej usta opływają w to, co jest w jej sercu w obfitości. Wtedy była gorycz, wtedy był ból, wtedy było cierpienie. Wtedy jej modlitwa była cicha, niesłyszalna wręcz. Jedynie usta jej się poruszały, ale nie było słychać głosu. Teraz najwyraźniej jest to głośna, publiczna modlitwa, w której Anna wysławia Boga, chwali Go, dziękuje Mu i też przez to natchnienie prorocze patrzy w przyszłość. I pierwsza rzecz, którą tutaj zauważam, to to, że Anna, kiedy otrzymała tą łaskę od Boga, o którą błagała, przyszła, aby za nią podziękować. Kiedy Bóg dał jej to, co prosiła, ona nie była jak tych 9 trędowatych, którzy na słowo Jezusa zostali uzdrowieni, ale nie przyszli z powrotem, aby podziękować. Tylko jeden przyszedł, 10. To jest bardzo ważna, myślę tutaj, rzecz, którą powinniśmy zauważyć. Wiele razy modlimy się z takiego złamanego serca Modlimy się, prosząc Boga o to czy o tamto. Słowo Boże mówi, nawet kiedy modlimy się, powinniśmy modlić się z dziękczynieniem. A o ileż bardziej, kiedy otrzymamy to, co prosimy. Powinniśmy przyjść i podziękować Mu, oddać Mu chwałę, wyznać to. To dobro, które dla nas uczynił. Nie ustawać w tym. Dziękować Mu za te łaski, które na nas zlał, za te dzieła, które w naszym życiu dokonał. Jan tutaj to publicznie czyni. Po drugie, tutaj to jej dziękczynienie i uwielbienie, zwróćcie uwagę, jest nazywane modlitwą. I modliła się Anna i rzekła, czytamy. Chociaż w tej modlitwie nie ma prośby. Jest tylko uwielbienie, dziękczynienie i świadectwo. To jednak czytamy, modliła się. A więc dziękczynienie jest nierozerwalną częścią naszej modlitwy. I więcej, kiedy dziękujemy Bogu za te łaski, które już na nas wylał, myślę, że niejako od razu modlimy się o kolejne łaski. Jeśli moje dziecko przychodzi do mnie i dziękuje mi za coś, co mu dałem, to od razu przygotowuję moje serce, żeby dać mu więcej. Jeśli komuś coś damy i jest niewdzięcznikiem i nawet dziękuję, nie powie i nie przyjdzie, to niejako zatrzymuje nasze kolejne błogosławieństwo, którym gotowi bylibyśmy tę osobę obdarzyć. I wiemy, że Bóg oczekuje dziękczynienia. Pan Jezus, kiedy ten jeden wrócił, rozejrzał się i powiedział, a gdzie reszta? A gdzie pozostali? On myślał, że oni wszyscy przyjdą, jak zostaną uzdrowieni, podziękują. Oczekiwał tego, że przyjdą i podziękują. I zdziwił się, kiedy nie przyszli. A więc dziwi się, kiedy my nie przychodzimy. Kiedy nam daje codziennie tyle łask, a my po prostu tylko z potrzebami, tylko z prośbami, tylko ciągle daj więcej. A nie ma, dziękuję za to. Panie, wielbię Cię za tą odpowiedź, za tą łaskę, że mam to, że mam tamto, że tak wiele mam od Ciebie. Dziękczynienie jest nierozerwalną częścią modlitwy. I zanim zaczniemy o cokolwiek prosić, zawsze zacznijmy od podziękowania Mu za to, co już dostaliśmy. Bądźmy wdzięczni. Słowo Boże nas tak wiele razy do tego wzywa. Bądźcie wdzięczni. Dziękujcie Panu radośnie. Tak wiele nam daje. I dziękczynienie jest naszą powinnością. Trzy elementy. Ta cała jej modlitwa składa się z takich trzech zasadniczych elementów. Po pierwsze, widzimy tutaj jej osobiste świadectwo w pierwszym wierszu. Następnie jest cały taki ciąg radosnego uwielbienia Boga, Jego cech i też Jego niezwykłego działania. Jego dzieł, w których czyni zaskakujące rzeczy, gdzie podnosi to, co niskie i obniża to, co wysokie. To jest bardzo charakterystyczna cecha Boga, o której tutaj Anna mówi w takich praktycznych szczegółach. I po trzecie, jest to jej prorockie wejrzenie w zbawczą przyszłość. I dzisiaj, tak jak mówię, tylko zajmiemy się króciutko jeszcze na koniec tym pierwszym wierszem, gdzie Anna składa swoje osobiste świadectwo. Zwróćcie uwagę, jakimi tutaj wyrażeniami się posługuje. Mówi, że ma rozradowane serce, że jest jej wywyższony róg i że ma rozwarte usta. Taki obrazowy język, który na pierwszy rzut ucha nie za bardzo nam wiele mówi. To rozradowane serce, tak, to jest coś, czym nadal się posługujemy i to jest obraz, który wszyscy rozumiemy. Anna mówi, weseli się serce moje w Jahwe. I zwróćcie uwagę, nie w moim synu, którego on mi dał. Nie w tym, że on jest tak tak inteligentny na swój wiek i taki mądry i tak mu wszystko pięknie idzie i taki pobożny i taki posłuszny i tak dalej. To nie znaczy, że z tego się nie cieszyła i że z tego się nie radowała, ale jej radość była więcej niż tylko w tym synu, którego Bóg jej dał, ale bardziej, wydaje się, ta radość była w Bogu, który ją obdarował tym synem. I zwróćcie uwagę, że Słowo Boże do nas mówi: radujcie się w Panu zawsze. I czasami trudno jest nam radować się w tym, co nam daje. Nie zawsze nam to odpowiada. Ale Słowo Boże mówi: radujcie się w Nim zawsze. Nim radujcie się. W tym, kim On jest dla was, w tym wszystkim, co wam daje. I to jest też nasza taka ludzka cecha, że niestety z naszej słabości ciała szybciej koncentrujemy się na darze niż na dawcy. Chętniej będziemy chwalić ten strumień, z którego pijemy tą orzeźwiającą wodę, niż źródło, które Jego nam przynosi. A w Bogu są wszystkie nasze źródła. Od Niego pochodzi wszelki dobry dar. Każda rzecz dobra w naszym życiu z Jego ręki przychodzi i On jest tym, w którym powinniśmy zawsze się weselić i radować. Słowo Boże mówi: powtarzam, radujcie się. Powtarzam. Zawsze się radujcie. Zawsze. W Panu. Jeśli patrzysz wokół i można swoje życie i mówisz: nie mam tak wiele powodów do radości, to czy Bóg jest twoją radością? Czy w Nim jesteś w stanie się radować? Czy On jest kimś, kto jest w stanie przynieść w twoje życie prawdziwą radość? Czy być może masz takiego Boga, który cię nie cieszy? Jaki jest twój Bóg? Czy masz Boga, o którym jeśli myślisz, to twoje serce napełnia się radością? Czy pozostaje zimne i obojętne? Jakiego Boga masz? Anna miała Boga, który, kiedy zaczynała o Nim myśleć, to jej serce się w Nim radowało. I po drugie mówi: mój róg jest wywyższony w Panu. I róg był symbolem siły. Tak jak zwierzęta z rogami, tymi rogami niejako atakowały, to w ten sposób wyrażały swoją siłę i to było jakieś ich narzędzie ataku i walki. Tak róg właśnie nabrał takiego symbolicznego znaczenia siły i mocy. I Anna również tutaj mówi: mój róg jest wywyższony, i znowu w Jahwe. W Nim jest moja siła, w Nim jest moja moc. To dzięki Niemu teraz mogę stać tutaj i tak się radować, i tak się weselić, bo On dodał mi sił. Wcześniej w tej sytuacji, w której się znajdowała poprzednio, była załamana, była uniżona i była takiego gorzkiego serca. I wydawało się, że nie ma siły, żeby cokolwiek nawet odpowiedzieć swojej przeciwniczce. A teraz stoi i mówi: Bóg jest moją siłą. Bóg jest moją mocą. On jest tym, który podnosi moją siłę. On jest tym, który na nowo pozwala mi stać mocno. I po trzecie mówi: moje usta szeroko są rozwarte nad wrogami mymi. Wcześniej, kiedy jej rywalka Penina dokuczała jej i drwiła z niej i atakowała ją, to ona tylko płakała. Nie mogła jej nic powiedzieć. Tamta miała dzieci i z tej sobie drwiła i tej dokuczała i tą poniżała. I ta nie miała co jej powiedzieć. Ale teraz stoi i zobaczcie, że nie atakuje Peninę. Nie teraz ją próbuje poniżyć i tam jej oddać złem za zło. Teraz nie próbuje jej w jakikolwiek sposób odpowiedzieć, ale ona stoi teraz przed Bogiem. I raczej zamiast otworzyć swoje usta szeroko i na tamtą wylać błoto jakieś, to ona otwiera swoje usta w chwale dla Boga i w czci dla Boga i w ten sposób szeroko otwiera swoje usta nad swoimi wrogami. To nie oddają słowo za słowo. To nie wdając się w kłótnie, to nie próbując poniżyć naszych wrogów, możemy cokolwiek wskórać. Ale kiedy nasi wrogowie mogą zobaczyć nas, radujących się przed Bogiem, chwalących Boga, wywyższających Go szeroko otwartymi ustami, to dla nich jest to cios, to dla nich jest to zamieszanie i zmieszanie, nie wiedzą, co mają z tym zrobić. I to jest dla nich skarcenie. To jest coś, czego nie rozumieją. Teraz Anna może otworzyć szeroko swoje usta i chwalić Go. Dlaczego? Ponieważ, mówi, raduję się ze zbawienia Twego. Dlatego. Dlatego, Boże, że Ty mnie zbawiłeś, że Ty mnie uratowałeś. Nam to słowo zbawienie od razu kojarzy się z jedną rzeczą, ale to słowo, jak wiecie, ma szerokie znaczenie. Oznacza wszelkiego rodzaju ratunek i wszelkiego rodzaju pomoc. I tutaj niewykluczone jest, że Anna ma na myśli wszelkie zbawienie, jakie Bóg jej zgotował. Ale w kontekście tutaj wiemy, że przede wszystkim jest tutaj ta kwestia, że Bóg zmienił jej sytuację. Że to, co wcześniej było nie do przeskoczenia ludzkimi siłami, to, co wydawało się być jej piętnem i klęską na całe życie, Bóg zmienił, Bóg wyratował ją, Bóg przemienił to. I to Bóg ją zbawił, to On ją wyratował z tej opresji. I ona teraz nie raduje się i nie weseli się z tego, że ona tak się zawzięła i że to ona tutaj tak się dobrze pomodliła i że to ona tak pobożnie żyła i że to ona coś tutaj osiągnęła. Nic z tych rzeczy. Ona mówi, raduje się z Twojego zbawienia. Żeś Ty mnie zbawił. Żeś Ty mnie wyratował. Żeś Ty okazał mi łaskę. Żeś Ty się nade mną zlitował. I kończąc, bracia, siostry, chciałbym Was zapytać, czy słuchając tych słów modlitwy Anny, czy możemy zobaczyć w nich odzwierciedlenie naszych modlitw? Czy nasza modlitwa jest takim świadectwem? I nie mówię tylko o publicznej modlitwie, ale mówię o tym nastawieniu naszym w modlitwie, o tym, jaki jest charakter naszego obcowania z Bogiem, naszej modlitwy do Boga. Czy nasze serce raduje się naszym Bogiem? Czy jest to po prostu jakiś męczący obowiązek? Czy jest to po prostu pusta rutyna? Czy jest element radości w naszym obcowaniu z Bogiem? Czy cieszycie się, że tu dzisiaj jesteście? Czy cieszycie się, że możemy razem śpiewać i modlić się do Boga? I nie oczekujesz odpowiedzi mi tak, czy nie. Ale wy sobie sami odpowiedzcie. Każdy z nas przed sobą odpowiedzmy sobie. Ja wiem, że głupio odpowiedzieć, że nie. Każdy z nas w sercu. Jaka jest moja społeczność z Bogiem? Czy jest to radosne obcowanie z dobrym Bogiem, który mnie kocha? Czy moje usta są pełne dziękczynienia, uwielbienia? Czy wiem, że moja siła, moja moc, wszelka moja zdolność jest z Niego? Nie to, że ja teraz tutaj się zaprę i zakaszę rękawów i będę się starał i będę bardziej kochał moją żonę i lepiej będę się opiekował dziećmi, ale wiem, że jestem słaby. Wiem, że jestem pełen braków, ale moja siła jest w moim Bogu. I nie będę teraz żył z obawą, że teraz zawalę wszystko, że zepsuję wszystko, że mi nie wyjdzie. Ale nie, ufam, że Bóg mi da siły. Mimo mojej słabości, mimo moich niedoskonałości, mimo wszystkich moich braków i błędów, jakie popełniam w swoim życiu. Że On jest moją siłą, że On mnie podtrzyma i zachowa, że nie będę się wstydził. Czy masz takie świadectwo, drogi bracie, droga siostro? Czy twoja siła jest w twoim Bogu? Czy może stoisz na swoich nogach i patrzysz, jak długo one jeszcze wytrzymają? Opierasz się na swojej sile, na swoich mądrościach, na swoich staraniach. Gdzie jest twoja siła? I czy w swojej modlitwie wyrażasz to dziękczynienie, że Bóg jest twoją mocą, że to On cię przeprowadził przez kolejny dzień, że On cię zachował od błędów, że On cię wyratował, kiedy popełniłeś błędy? Czy On jest twoją siłą? Czy twoje usta są szeroko otwarte? Czy twoje usta wyznają Jego imię? Czy twoje usta są pełne świadectwa, pełne chwały, pełne uwielbienia? Nie tylko w twojej modlitwie, Ale czy ten świat słyszy z Twoich ust chwałę dla Boga? Czy tak się Nim radujesz i tak się Nim weselisz i wiesz, że On jest taką Twoją siłą, że możesz też w tym świecie nie wstydzić się Go, ale szeroko otworzyć swoje usta i mówić ludziom o tym, kim Bóg jest dla Ciebie, co Bóg dla Ciebie uczynił? Czy też wstydzisz się Go i zamykasz swoje usta i Twoi wrogowie śmieją się z Ciebie i z Twojego chrześcijaństwa? Czy masz odwagę zająć pozycję wierzącego człowieka w obliczu tych bezbożnych ludzi, którzy bluźnią Mu i nie liczą się z nimi, z Jego Słowem? Czy Twoje usta są szeroko otwarte nad Twoimi wrogami? Nie baczysz na to, co oni Ci powiedzą, jak oni zareagują, ale chwalisz swojego Boga i mówisz im o tym, kim Bóg jest i co Bóg czyni. Czy to świadectwo, które tu Anna zawiera w tych kilku wierszach, jest naszym świadectwem? Czy my radujemy się z Jego zbawienia? Widzicie, bracia, siostry, te rzeczy mogą tylko prawdziwie mieć miejsce w naszym życiu, jeśli jesteśmy zbawionymi ludźmi. Jeśli nadal opierasz się na czymkolwiek innym niż na Bogu, Jego zbawczym dziele. Ja mówię tutaj w zbawieniu w takim szerokim znaczeniu. O Jego akcie ratunku Twojego życia, z czegokolwiek. We wszystkich sferach Twojego życia. Czy Bóg Cię zbawił, czy Bóg Cię ratował, czy jesteś w Jego ręku i wiesz, że nic się nie może stać, jeśli On do tego nie dopuści. Tak jak Pan Jezus powiedział, jak ja trzymam je w mojej ręce, nikt nie może wyrwać ich z mojej ręki. Czy masz to miejsce bezpieczeństwa w Nim? Czy doświadczyłeś zbawienia w swoim życiu? Wiesz, że to już nie Ty jesteś Panem swojego życia, to już nie Ty decydujesz o przyszłych losach swojego życia, ale Jezus Cię zbawił. I o, jesteś Jego własnością, do Niego należysz i to sprawia Ci radość, to sprawia Ci wesele, że masz Zbawiciela, który jest Panem Twojego życia i troszczy się o Ciebie i prowadzi Cię i zachowa Cię we wszystkim. Jeśli to masz, to wierzysz, że z tego płynie ta radość społeczności, to poczucie siły, która jest w Nim, i Twoje usta to wyrażają, zarówno w Twojej modlitwie, jak i w tym świadectwie, które składasz w tym świecie. Czy masz to świadectwo, które miała Anna w swoim życiu? Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Ty powiedziałeś: do mnie się zwróćcie wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione. I nie ma w nikim innym zbawienia, tylko w Tobie, przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa, którego dałeś, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął w swojej głupocie, w swojej grzeszności, w opieraniu się na własnych siłach, własnym rozumie, kontaktach, ludziach, w spoleganiu na pieniądzach, polityce czy czymkolwiek, co ten świat ma do zaoferowania. Tam wszędzie jest klęska. Tam wcześniej czy później jest rozczarowanie i zawstydzenie i zguba, wieczna zguba. Tylko w Tobie, Panie, jest zbawienie. Tylko w Tobie jest ratunek dla naszego życia, wszelkich aspektów naszego życia. Jedynie Ty jesteś Zbawicielem. Nie ma innego obok Ciebie. Wszystkie inne obietnice zbawienia to popiół, to plewa. To wszystko rozwieje się na wietrze i upadnie. Panie, zechciej dzisiaj pomóc każdemu z nas wejrzeć w nasze serca, wejrzeć w naszą relację z Tobą, czy jesteśmy faktycznie blisko, czy nasze serca radują się Tobą, Czy w Tobie jest nasza siła? Czy polegamy na czymś innym? Czy nasze usta opływają w Twą chwałę i świadectwo o Tobie? Czy też zamykamy nasze usta przed naszymi wrogami, kiedy oni bluźnią Twemu imieniu i kiedy oni mówią kłamliwe rzeczy? My milczymy, bo nie mamy odwagi się odezwać. Panie, jeśli widzimy jakieś braki tutaj, w którejkolwiek z tych sfer, Ty dzisiaj jesteś Bogiem zbawienia. Ty dzisiaj możesz nas uratować. Cokolwiek nas zwiąże, cokolwiek nas zniewala, cokolwiek nas przygniata i czyni nasze życie jakimś nie takim, jakim powinno ono być w Twojej łasce. Panie, dzisiaj możemy do Ciebie przyjść, wyznając naszą słabość, wyznając nasze braki, naszą nędzę i naszą potrzebę Ciebie, który lubujesz się w podnoszenia ubogich. Lubujesz się w ratowaniu biedaka i nie zostawiasz żadnego skruszonego, złamanego serca nisko, ale w swoim czasie podnosisz i wzmacniasz i używasz. I o to chcemy Cię dzisiaj prosić. Dziękujemy, że przez Pana Jezusa Chrystusa wszyscy mamy do Ciebie taki sam dostęp. Dziękujemy, że dzisiaj nie jesteś daleko, ale jeśli sercem do Ciebie wołamy, jeśli z serca do Ciebie lgniemy, jesteś blisko każdego z nas, aby odpowiedzieć, aby uratować, aby pomóc, aby uzdrowić, aby wyprostować to, co krzywe. Prosimy. Prosimy, daj nam się dotknąć Ciebie, Panie, dzisiaj w nowy, świeży sposób. Działaj teraz przez Twego Ducha w naszych sercach. Ratuj, prosimy.